Rozmowy po zachodzie.
Dobry wieczór Państwu, mówią realizujący audycję Ryszard Wojtowicz i prowadzący te rozmowy po zachodzie Rafał Regulski. Dobry wieczór, mówię też gościowi w studio. To już emerytowany, choć wiekiem młody wciąż, policjant Robert Ziółkowski. Dobry wieczór Panu.
Dobry wieczór Panu, dobry wieczór Państwu.
Jak się Pan czuje jako emeryt w tym wieku?
To znaczy?
Zawsze Wam tego zazdroszczę policjantom, że możecie tak wcześnie na emeryturę pójść.
Wie pan co, no, zbliżam się do 50, więc aż taki młody nie jestem. Może młodo wyglądam. Natomiast na pewno jest to przywilej tejże służby. Ale myślę, że jest to przywilej uzasadniony, ponieważ każda praca z ludźmi jest wyczerpująca, a ta szczególnie.
Tak, macie też drugi przywilej, że będąc na emeryturze możecie właściwie bez ograniczeń sobie dorabiać.
A to wie pan, to zależy ile się przepracowało. Jeżeli ktoś przepracował 30 lat, to rzeczywiście może bez ograniczeń sobie dorabiać. Natomiast jeżeli ktoś przepracował mniej, no to te ograniczenia jednak istnieją.
Panie Robercie, oczywiście jest pan jednym z tych policjantów, o których sława w Polskę poszła za sprawą incydentu, który nie wiem, czy jest ważny i odegrał dużą rolę. Właściwie ja mówię incydent, to bardzo złe słowo. Tragedii, dla niektórych to była tragedia. Zapytam, czy to pańska kula wystrzelona pana ręką, pana palcami zabiła 11 lat temu 19-letniego chłopaka?
Panie redaktorze, nie pan tego komentował.
Nie. A myśli pan czasem o tym?
No oczywiście, nie sposób uczyć od przemyśleń na ten temat. To była... myślę, że to była tragedia dla wszystkich. Przede wszystkim dla rodziny tego chłopaka, który nie żyje. I dla tego drugiego. No i dla nas jako...
I dla tego drugiego, który do końca życia będzie
tak,
na wózku.
I dla nas, policjantów, którzy brali w tym udział. Natomiast... No odsyłam do lektury akt, odsyłam do wyroków sądu w tej sprawie, bo myślę, że to jest miarodajne źródło.
Kiedy dowiedziałem się, że pan jako jedyny z tych czterech policjantów, uczestników tragicznej strzelaniny na ulicy Bałtyckiej, policjantem być przestał, to naszła mnie taka myśl, że jest pan jedynym z tej czwórki, który tak mocno to przeżył, że nie mógł już dłużej w policji pracować. Ale potem jednak dowiedziałem się, że nie to było głównym powodem pańskiego odejścia z policji.
Oczywiście to był proces, wie pan, jak gdyby dojrzewanie też do mojego, do tej decyzji o odejściu z policji. To zdarzenie oczywiście jest bardzo znaczącym zdarzeniem w moim życiu i ono wpłynęło na moje życie i wielu innych, i moich kolegów pewnie też. Natomiast ja po prostu mogłem tam pracować nadal, ale stwierdziłem, że to troszeczkę już się mija z celem.
A dlaczego się mija z celem?
Po pierwsze uważam, że życie jest trochę za krótkie, żeby siedzieć w jednym miejscu, bo jest bardzo bogate i bujne i można robić w nim różne rzeczy.
Chce pan powiedzieć, że tak czy siak pan by odszedł z policji?
Tego nie wiem. Na pewno miało to jakiś wpływ na to, że odszedłem. Wie pan co, to jest też kwestia... To jest też kwestia, jak policja wewnętrznie, mówię tutaj o policji jako instytucji, zachowała się w tym przypadku i ja po prostu przestałem mieć zaufanie też do policji jako policjant, jako członek tej organizacji. I myślę, że to miało zasadniczy wpływ, natomiast też oczywiście różne inne czynniki, tak, które wpłynęły na to i moje dalsze zapatrywania i mój sposób postrzegania świata i życia. Chęć zrobienia czegoś innego. Myślę, że to miało duży wpływ.
Ja przeczytam, planowałem zrobić to później, ale przeczytam fragment z pańskiej książki Wściekły pies. Usiadł na kanapie, wiedział już, że został sam, firma mu nie pomoże. Poświęcali go, aby ochronić własne stołki, swoje i swych politycznych mocodawców. Trzęśli się ze strachu. To jest mowa o bohaterze, który jest w podobną sytuację, uwikłany. Jak pan był uwikłany, czy może nadal jest w życiu? Mhm. Znaczy, mówi pan o tym, tak? Że policja w takich sytuacjach zostawia swoich ludzi, tak?
Znaczy, wie pan, są... Zawsze w takiej sytuacji człowiek zostaje sam. Raz, że z problemem, którym konsekwencją tego jakiegokolwiek... wie pan co, to jest tak. Pamiętam, że te 11 lat temu ktoś mi powiedział, słuchaj, to jest ryzyko zawodowe. Takie rzeczy się po prostu zdarzają.
Ale powiedział już po tym fakcie.
Tak, post factum. Policjanci czasami używają broni. I po prostu to jest ryzyko. Natomiast wie pan co, zupełnie jest inna optyka, bo ja myślę, że żaden policjant, póki tak do końca się z tym nie zetknie, nie wyobraża sobie takiej sytuacji. Bo to jest sytuacja tak traumatyczna i to jest sytuacja tak złożona z różnych w mnóstwie aspektów, że po prostu nie sposób sobie tego wyobrazić. Dopiero jak się zderzysz z tym bezpośrednio, co się stanie, no to wtedy się okazuje, tak, kto jest przyjacielem, a kto nie jest przyjacielem. To jest standardowa sytuacja, tak. Ja myślę, że w polskiej policji, jeżeli chodzi o tego typu zdarzenia, między innymi na kanwie tego zdarzenia, o którym pan mówi, wyciągnięto wniosku i policja nauczyła się też sobie trochę radzić, tak. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o przekaz informacji medialnej. Ale nie tylko, tak? Ale też jakąś, wie pan, ja nie pamiętam, ale kiedyś było tak, że Poznań był jedynym województwem i to dzięki związkom zawodowym, dzięki między innymi Andrzejowi Szaremu, przewodniczącemu, gdzie policjanci sami ze swoich składek składali się na ochronę prawną przy ewentualnych sprawach karnych wytaczanych w stosunku do policjantów pełniących służbę. I tak naprawdę policjant nie ma żadnej ochrony prawnej ze strony instytucji, którą reprezentuje. A przecież ja, czy inni, nie są na tych zdarzeniach jako Robert Ziółkowski, Jan Kowalski czy ktoś inny. My jesteśmy przecież przedstawicielami tego państwa. My działamy w ramach swoich praw i obowiązków i reprezentujemy to państwo.
A proszę pana, czy o takich sytuacjach, że takie się mogą zdarzyć, że może dojść do tragicznej pomyłki, mówili wam przed tym, niż to się faktycznie stało w pana przypadku? Czy policja uprzedza swoich adeptów, że słuchajcie, wkalkulujcie to, że bywają takie sytuacje, że mogą się zdarzyć?
Nie, no oczywiście, że nikt tego nie mówi. Podejrzewam, że na szkołach w tej chwili są omawiane różnego rodzaju kazusy. Za moich czasów ja pracowałem w policji od stycznia 1993 roku. Ja się nie spotkałem z takim przypadkiem. Oczywiście różne rzeczy były omawiane i jak gdyby wykładowcy może uczulali, ale jak gdyby w tej takiej sytuacji nie było. Takich przypadków, żeby mnie ktoś uprzedzał, że coś takiego się może zdarzyć.
Proszę pana...
Wie pan co, to jest chyba, myślę, że to jest trudno nawet mówić o czymś takim, że to się może zdarzyć, a to jest też kwestia percepcji tej drugiej strony, bo ktoś, kto idzie do policji mając lat 20, to jemu nawet trudno zdać sobie sprawę, że coś takiego się może zdarzyć i jakie mogą być tego konsekwencje.
A dla pana to był duży szok, jak to się stało?
Tak, to był straszny szok.
Zapytam, czy czuł się pan, czuje winien?
Ale winien w sensie jakim?
Winien w sensie takim, że wzięliście panowie, pan i trzech pańskich kolegów, udział w akcji, która okazała się pomyłką, w której zginął człowiek, w której drugi został dożywotnio właściwie kaleką.
Wie pan co, jeszcze raz odsyłam do wyroków sądu w tej sprawie.
Ale ja pytam o pana odczucia.
Ja rozumiem pana, ale mi jest trudno dywagować, wie pan co. Trudno jest mi rozmawiać z tezą, którą pan tutaj wysnuwa, że ja się pomyliłem. Bo powiem panu tak. 30-kilkuletni policjanci z kilkunastoletnim stażem każdy.
Tacy wtedy...
Którzy... To byłem ja i moi koledzy. Wtedy tacy byliśmy. Każdy z nas, bo to była taka specjalna jednostka poszukiwawcza, zatrzymywał dziesiątki osób. Między innymi w takich sytuacjach. I wie pan co, nawet z logicznego punktu widzenia trudno mówić, żeby ktokolwiek użył broni wobec człowieka, tak? Czy wobec samochodu, który z powodu jednego także się pomylił. Bo ja zresztą trudno mówić o pomyłce, bo człowiek jest omylny, jak mówimy o pomyłce, to byłby pomylony. No nie jest pomylony i myślę, że żaden z nas nie był pomylony, więc jak gdyby myślę, że zabrakło też w przekazie medialnym. Ja miałem pierwsze wrażenie takie, że to był takim trochę medialny lincz. Z różnych przyczyn on się zdarzył. Również tutaj winie policję w tamtejszą i jak gdyby tamtych dowódców.
Ale dziwi pana, że ludzie dziwili się, iż policjanci zastrzelili niewinnego człowieka? Ta reakcja pana dziwi? Społeczeństwa?
Ale nie, no dziwi mnie.
A dlaczego?
No dziwi mnie.
Policjant stoi na straży prawa, porządku.
No oczywiście.
A tutaj zabija.
Ale panie redaktorze, uporządkujmy, tak? To, co panu przed chwilą powiedziałem, to powiedziałem, że jak pan sobie wyobraża, że człowiek, który używa broni, dorosły mężczyzna, policjant, który zna się na swoich prawach i obowiązkach wobec człowieka, który mu w żaden sposób nie zagraża. Jeżeli powiem tylko tyle na temat tego procesu i na temat uzasadnień. Żaden z tych sądów, które nas sądziły, a było ich kilka, nigdy nie podważył, że kierowca tego samochodu dokonywał bezprawnego zamachu na nasze życie i zdrowie. To wszystko, co mogę powiedzieć na ten temat.
I to jest powód, żeby pakować 39 bodaj strzałów? Bo to też jest sentencja tutaj z wyroku. Sędzia Krzysztof Lewandowski powiedział, że policjanci przekroczyli uprawnienia, nie dopełnili obowiązków i nawet biorąc pod uwagę, że kierowca podjął próbę ucieczki i ma obok siebie pasażera, to oddanie 39 strzałów w kierunku samochodu nie stanowiło wyłącznie obrony przed zamachem na życie, na ich życie, czyli
nie policjantów. Będę komentował tego wyroku. Odsyłam do trzech innych wyroków i uzasadnień.
A jest pan zadowolony z tego, że ten proces trwał ponad 10 lat? Że jest pan zadowolony z przedawnienia?
Nie, nie jestem z tego zadowolony. Wie pan co? 11 lat procesu. 11 lat chodzenia do sądu. 11 lat tłumaczenia się, że nie jestem wielbłądem. Resztę niech pan sobie sam dopowie. Koszty, które dopadły mnie, moich kolegów, moją rodzinę i tak dalej, i tak dalej.
Pański bohater w powieści Wściekły pies mocno pomstuje na prokuraturę, na policjantów tropiących nadużycia i nieprawidłowości w policji. Można powiedzieć, że pomstuje na system. Ale być może, bo tak zakładam, że w jakiś sposób też ten bohater pańskiej powieści jest jakimś alter ego pańskim. Być może ten system właśnie was uratował. Ten kulawy system, jak mówią krytycy, owego przedawnienia.
Nie mam pojęcia. Trudno mi dywagować z tą tezą.
Czy rozmawiał pan z rodzicami ofiary albo z rodzicami chłopaka, który po waszym ostrzale już do końca życia pozostanie na wózku?
Nie rozmawiałem.
Nie chciał pan?
Nie było takiej okazji.
A gdyby była okazja?
Myślę, że wtedy te emocje były zbyt silne, żeby rozmawiać.
A czy możliwa jest sytuacja, że pan uzna, że warto byłoby się spotkać?
Wie pan co, nie widzę takiej potrzeby. Bo myślę, że to tych ludzi zraniłoby jeszcze bardziej.
A co by pan im powiedział?
Przepraszam pana bardzo, ale nie będę mówił o tym na antenie.
Proszę Proszę Państwa, jak zwykle można do nas dzwonić 618-654-6564. Gościem naszej rozmowy po zachodzie jest były policjant Robert Ziółkowski.
Rozmowy po zachodzie.
Odezwał się słuchacz. Dobry wieczór, witamy Pana.
Dobry wieczór, witam.
Witam Pana. Jesteśmy na antenie, słuchamy.
Ja chciałem zadać gościowi jedno pytanie. Chciałem się dowiedzieć, czy według pana policjanta policja w tym kraju stoi ponad prawem i nawet jeżeli policjanci zostają, nie wiem, zaatakowani, tak, bo tak to nazwę, zaatakowani za pomocą pojazdu i dokonuje się zamachu na ich zdrowie, to mają prawo oddać 40 strzałów w kierunku tego, powiedzmy, nazwijmy to uciekającego auta, zabić kierowcę, unieszkodliwić, pozostawić pasażera inwalidom do końca życia i uniknąć sprawiedliwości, uniknąć jakichkolwiek konsekwencji, poza tym, że tak jak gość to nazwał, zostali ciągani po sądach i ponieśli koszty finansowe i tak dalej, jeżeli chodzi o ten proces, tak? A tak naprawdę konsekwencje nie zostały wyciągnięte żadne, bo przedawnienie to nie jest żadne uzasadnienie wyroku.
Dziękujemy za pytanie.
Wie pan co, no ja określam przepisy prawa w tym kraju. Policjant ma prawo użycia broni w przypadku zagrożenia jego życia lub zdrowia. I myśmy realizowali po prostu te swoje uprawnienia. Tyle mogę na ten temat powiedzieć.
Ale to, co zdumiewa naszego słuchacza i to, na co również sędzia Lewandowski zwróci uwagę, ja zacytuję sędziego Lewandowskiego. Emocje towarzyszące związane ze ściganiem niebezpiecznego przestępcy nie usprawiedliwiają tak gwałtownych i pochopnych działań oskarżonych.
To jest zdanie sądu. Trudno z nim dyskutować.
A przyzna pan, że działaliście pochopnie?
Nie.
Ulegliście jakimś emocjom? Straciliście panowanie nad sobą?
Nie. No, niech odwołuję. Odsyłam pana do uzasadnienia jednego wyroku, drugiego, trzeciego, czwartego i po kolei.
A myśli pan, że w tej takiej ostatecznej, w tym ostatecznym jakby rachunku tak naprawdę nie zostali panowie ukarani dlatego, że właśnie sprawa się przedawniła? Że to jest właściwie ta główna...
Ale przepraszam, to jest zarzut do mnie?
Nie, czy pan o tym myśli, że...
Ale to jest zarzut do mnie, panie redaktorze. Przepraszam, ja nie jestem ani ministrem sprawiedliwości, ani prezesem sądu jednego czy drugiego, ani sędzią. Ja nie układam harmonogramu posiedzeń. Ja się poddałem wyrokowi Rzeczypospolitej. Ja się poddałem sprawiedliwości. Ja chodziłem na wszystkie rozprawy, nie unikałem nigdy odpowiedzialności. Więc...
Dlatego zapytałem pana, czy nie ma pan wrażenia, że ten system, który tak pański bohater powieściowy krytykuje, że was uratował? Ten hekulawy system.
Ja nie wiem, wie pan co, wchodzimy w moje książki, a to jest troszeczkę fikcja. Natomiast myślę, że ten system no jest taki, jaki jest i trudno nam trudno dyskutować z rzeczywistością, tak? Ja mogę powiedzieć tylko i powtórzyć jedno, tak? Ja nigdy nie unikałem tego, nigdy nie unikałem odpowiedzialności. Ani ja, ani moi koledzy. Myśmy w żaden sposób nie przeciągali tego procesu.
A był pan gotów na przyjęcie wyroku skazującego? Liczył się pan z tym, że może być skazujący, że może być odsiadka, że może
sąd
być...
Sąd jest niezawisły, więc on może zrobić wszystko.
Mamy słuchacza na linii. Dobry wieczór. Dobry wieczór, halo.
Dzień dobry, Sławek mówi.
Dzień dobry, panu, jesteśmy na antenie.
Ja tutaj nie jestem po niczyjej stronie. Ja jestem motorniczym. I widzę przy tej policji i ani nie zaganiam policjanta, ani nie zaganiam tego, co ich zaganiają.
Pan powiedział, że widzi pracę policjanta, tak? Tak, tak pan
tak,
powiedział, tak?
Tak, ja na dzień codzienny widzę pracę policjanta. I nie zdarzyło mi się, że policjant coś zrobił złego, ale jedna jest rzecz. Czy jak ci policjanci zatrzymywali ten samochód, bo ja do końca może czegoś nie rozumiem, on się zatrzymał, czy on uciekał?
On ruszył, tak?
czyli uciekał.
No powiedzmy, że ruszał.
No policjant musiał się bronić. No ludzie. Bo druga strona medalu, takie jest moje zdanie. Gdyby policjant tego nie zrobił i teraz nie strzeliby do tego samochodu i ten samochód za kawałek drogi coś by złego zrobił, to wtedy by była na policję jeszcze większa nagana.
Rozumiem, że nie zrobili nic.
Że policjanci nie zrobili nic, a oni, kurczę, powiedzmy, kogoś zastrzelili albo coś z tym rodzaju. No tak nieróbmy. Policjant zrobił, mi się wydaje.
Dziękuję.
No może faktycznie tych strzałów było za dużo, ale nie tak, żeby obwiniać tak policjanta za takie coś.
Dziękuję.
No trudno. Młodzi byli głupi i zrobili błąd.
Dziękuję panu bardzo. Odbieram kolejny telefon. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Witamy panią.
Rozumiem, że mogę zadać
tak,
pytanie.
Tak, jesteśmy na antenie.
Ja mam takie pytanie. Jakby rozumiem, że takie traumatyczne przeżycie, ono dotyczy, oczywiście głównie dotyczy rodziny ofiar, dotyczy ofiary, ale ono również dotyczy wszystkich uczestników. Ja chciałam pytać pana Roberta, czy ono w jakimś sensie, czy to jest w ogóle możliwe, żeby ono w jakiś pozytywny sposób wpłynęło dalej na jego życie. Ja wiem, że to pytanie brzmi pozornie absurdalnie, ale myślę sobie, że każde z takich trudnych wydarzeń, które spotyka nas w życiu, gdzieś po iluś tam latach może być przekute w coś dobrego. To znaczy poznajemy swoje jakieś inne strony, odkrywamy siebie na nowo. I chciałam zapytać, czy oprócz tych wszystkich traum, które i tych bezsennych nocy, które z pewnością były jego udziałem, czy dzisiaj po tych 11 latach może powiedzieć, że czuję się, może to jest złe słowo, bogatszy, ale czy w jakimś sensie spowodowało to, że dzisiaj jest lepszym człowiekiem?
Że przemyślał pan tak, przewartościował pewne rzeczy?
Dokładnie. Czy coś się w jego życiu zmieniło, czy inaczej patrzy na pewne rzeczy, czy sobie zdaje sprawę z rzeczy, o których wcześniej nie myślał? Bo to pewnie było takie przystanięcie trochę, taki moment w życiu, kiedy człowiek jest zmuszony do tego, żeby stanąć i pomyśleć. Choć oczywiście z pewnością było to trudne i o wiele lepiej, kiedy te rzeczy dzieją się bez takich imperatywów, kiedy to gdzieś tam z nas wypływa, no ale czasem tak jest, że to przychodzą rzeczy z zewnątrz. I chciałam właśnie zapytać, czy oprócz tych wszystkich złych rzeczy i tych trudnych, traumatycznych, czy to zaowocowało czymś pozytywnym? Choć pewnie to trochę przewrotnie brzmi to pytanie.
Proszę bardzo, panie Robercie.
No dziękuję za to pytanie. Oczywiście, że tak. No, to są rzeczy, które to są tak silne emocje i to są tak intensywne doznania, że człowiek się zaczyna zastanawiać w ogóle nie tylko nad tym, co się stało, ale w ogóle nad swoim życiem. Tak. I też w tych moich książkach ja staram się też oddać jak gdyby taką prawdę, że tak do końca granica między dobrem a złem jest czymś bardzo niewyraźnym. I tak naprawdę z mojej praktyki wynika, że wie pan co, nie spotkałem jakichś złych ludzi, tylko złych, z których by emanowało zło. Mimo, że oni robili różne rzeczy, to mówię tu łącznie o ludziach, którzy zabili drugiego człowieka. Ale właśnie dopiero dzisiaj, będąc jak gdyby już poza policją, jestem w stanie jak gdyby na nowo przeżyć to. Jestem na nowo w stanie te emocje jak gdyby uaktywnić. Bo wtedy, jeżeli jak się jest policjantem, ma pan zadanie do wykonania. I jeżeli pan się będzie kierował emocjami, to co pan mnie pytał, to daleko pan nie ujedzie, bo albo pan się rozsypie psychicznie, albo po prostu pan się wypali. I w związku z tym na pewno to zdarzenie w sensie mojej jak gdyby wewnętrznej przemiany, tak, i chęci robienia też czegoś innego, miało na pewno pozytywny wpływ. Niemniej, oczywiście, to przecież ja sobie zdaję sprawę i ja również mam dzieci, więc mogę się wczuć w rolę rodzica, tego, który stoi po drugiej stronie i przecież wiem, że to była olbrzymia tragedia, tak, dla nas wszystkich.
Kiedy pan powiedział, że zrozumiał pan między innymi to, że nie ma wyłącznie złych ludzi, nawet jeżeli coś złego zrobili. To czy pan również zrozumiał to, że czy może odkrył, że nie ma tylko dobrych ludzi?
Wie pan co, w każdym z nas jest zarówno dobro, jak i zło. I to dobro i zło się po prostu splata. Cały czas. Ja myślę, że nie ma kogoś, kto jest w stanie o sobie powiedzieć, że jest wyłącznie dobry, tak? Jeżeli tak mówi, to znaczy, że nie do końca jest szczery.
A zarazem w tym złym pan by dostrzegł coś dobrego.
Wie pan co, ja myślę, że to wielokrotnie się zdarzało, kiedy, bo przecież myśmy się zajmowali ściganiem ludzi, którzy popełnili naprawdę straszne czyny. To byli zabójcy, to byli handlarze ludzi, to byli handlarze narkotyków, to byli bandyci. To byli ludzie, którzy strzelali do innych, nie wiem, dźgali ich nożami i robili jeszcze straszniejsze rzeczy. I nawet w nich, przecież to też byli ojcowie, to byli też mężowie, tak? To byli, ja dzisiaj z perspektywy czasu też dostrzegam w nich wiele elementów dobra, tak? Natomiast myślę, że to wszystko wynika gdzieś tam ze strachu przed życiem, przed samym sobą, z jakiegoś niepoukładania i jakiegoś wewnętrznego rozdarcia. I ludzie robią takie rzeczy, a nie inne.
A proszę pana, może przez to, że pan spotykał takich gangsterów, takich przestępców, to może to jakoś spowodowało, że panu z czasem przyszło może łatwiej używać broni, łatwiej strzelać?
Panie redaktorze, pan usiłuje mi wsadzić jakieś buty, które nie są użyte na miarę, moją miarę. I widzę, że pan się sam uśmiecha ze swojego dowcipu. Wie pan co? Nie. Ja naprawdę jestem racjonalnym człowiekiem i byłem już wtedy naprawdę doświadczonym policjantem, który jak gdyby przeszedł różne szczeble tej policyjnej kariery i któremu zdarzało się bywać naprawdę w różnych sytuacjach, często zagrażających również zdrowiu lub życiu. I niech mi pan uwierzy, że gdybym nie musiał użyć tej broni, to bym jej nie użył. Bo naprawdę ja tego nie zrobiłem z jakiegoś z powodu pomyłki, tak, czy z powodu jakiegoś swojego widzimisię. Nie, to zupełnie nie o to chodzi.
Dobry wieczór, kolejny słuchacz czeka na antenie.
Dobry wieczór.
Witamy.
Strzeliłem raczej z opinią, nie z pytaniem. Ponieważ, żeby nie było wątpliwości, nie jestem z żadnymi służbami mundurowymi związany, ale uważam, że jeżeli panie wykonujące tę pracę nie będą się czuli całkowicie bezpiecznie, to nie będą mogli wykonywać swojej pracy dobrze. A żeby się czuli całkowicie bezpiecznie, czasami muszą użyć broni. A oczywiście to już jest rolą sądu czy jakichś innych procedur, bo to mnie zdumiało, co pan powiedział, że nie macie żadnej ochrony prawnej. To przyznaję, że prawie mnie wbiło w podłowie w czasie słuchania, że właśnie związki zawodowe zbierały pieniądze. No to jest piękne. No mam nadzieję, że to się zmieni. Nie mogą ludzie tacy wykonywać pracy, jak się nie czują bezpiecznie.
Słabo pana słyszymy. Nam tutaj przerywa.
Dobrze.
Wiem tylko, że pan powiedział, że wbiło pana w fotel, kiedy usłyszał, że nie mają ochrony prawnej policjanci pracujący w tak ryzykogennym, że tak powiem, zawodzie.
A może teraz będzie już trochę lepiej?
Jest lepiej, tak.
Jest lepiej. No i chciałem jeszcze dodać, że wydaje mi się, że wykonali swoją pracę przedstawiciele jakichś służb muszą się czuć całkowicie bezpieczni. A w takim razie, no niestety, muszą mieć prawo do użycia broni. A nie chcę oceniać tej konkretnej sytuacji, ponieważ nie jestem sądem ani Panem Bogiem, tak? Zostawiam to już sędziom do oceny. Zresztą ocenili to wielokrotnie. Natomiast chodzi o zasadę. Nie mogą się bać, że ktoś ich zaatakuje. To się nie da inaczej. Tak? Także, no i to tyle.
Dziękuję panu bardzo. To była opinia, to nie było pytanie, ale mamy kolejny telefon. Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Przysłuchuję się takiej rozmowie i chciałem powiedzieć coś takiego. Ja z natury rzeczy swojej najczęściej krytykuję policję za bardzo, bardzo wiele rzeczy. Natomiast słucham tutaj pana gościa i uważam, że ma po prostu rację. Najważniejsze jest to, że oni w jakiś sposób, bo ja śledziłem tą sprawę medialnie, oni faktycznie zostali zlinczowani. Zresztą często policja w takich sytuacjach bywa zlinczowana. A oczywiście słusznie, ale w tym wypadku zostali totalnie zlinczowani. Myślę, że jest to dla mnie przerażające, że kiedy dzieje się taka sytuacja jak w tym wypadku, to linczujemy tych policjantów. kiedy jednak się okazuje, że policjanci w jakiej sytuacji nie obronią nas przed napaścią na naszą osobę, to w ten czas znowu podnosimy wrzawę, że ta policja jest niedobra, zła. Coś jest chyba nie tak. No już przerażające jest oczywiście sam fakt, że policjant, który ryzykuje swoje życie, nie może liczyć na swoją instytucję. Pozdrawiam tego pana, bo ja wiem, że dla niego to całe zdarzenie było potężną traumą, taką samą zresztą jak dla rodziców tych młodych ludzi. Ale on też przeżył na pewno straszną traumę. Mam nadzieję, że kiedyś z tym się jakoś upora. Pozdrawiam go serdecznie.
Dziękuję panu za ten telefon. Jeszcze jeden odbieram, tak z marszu. Halo.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Ja nie wiem, czy zaproszony gość z państwa zna takiego pana, który się nazywa Breivik. Czy pan kojarzy, panie Robercie, takie nazwisko Breivik?
Może pan przybliży.
Breivik. Zamach kilkadziesiąt osób na wyspie Utoja.
Tak,
kojarzę. Tak sobie słucham pana i jestem przerażony, bo gdzieś wydaje mi się, że lansujemy osobowość, która nie ma nic wniesienia i nawet pan się nie ukorzy przed tym, co się stało. Ktoś zginął, jest 40 strzałów wydanych w kierunku samochodu. Wydaje mi się, że to jest brak jakiejkolwiek dojrzałości, pan wybaczy, ale to są chyba scenariusze z filmów amerykańskich, gdzie wydaje się, że można po prostu całe magazynki wypluć do ludzi, którzy uciekają. Ja mógłbym równie dobrze powiedzieć, jadę samochodem, jakoś zamyśliłem się i przejechałem panu dziecko. Jak będę oceniany? Żadnej skruchy u pana nie ma. To jest dla mnie przykre. I Breivik też sobie siedzi w więzieniu, pisze książki i jest reklamowany. Mi jest przykro, że państwo reklamujecie osobowość, która nic nie wnosi. To nie jest żadna filozofia powiedzieć, nie będę rozmawiał z rodzicami i tak dalej. Ludzie, nie reklamujmy kogoś, kto zrobił coś w życiu i nawet nie jest w stanie powiedzieć przepraszam, ukorzyć się. Tylko jedyne jest to, przedawniło się. Panie Robercie, trochę jakiejś godności. Także bardzo mi przykro, ale pan mi się kojarzył tylko z Breivikiem. Radzę zapoznać się, co to za osobowość. Dziękuję, dobranoc.
Bez komentarza.
Odpowie pan, nie odpowie pan. Jeszcze jeden telefon, dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Witamy panią.
Witam Teresa, wreszcie udało mi się zadzwonić. Przepraszam bardzo, ale panie redaktorze, nie wiem, o czym jest dzisiaj ta audycja. Wiem na pewno jedno, że pan, który jest gościem, nie podoba mi się, bo po pierwsze zwala winę na policję, zwala winę na brak jakiejś tam zabezpieczenia, zwala winę na system, zwala winę na wszystko. Po drugie, pan mówi, że są to doświadczeni policjanci, tak? Którzy siedzą w samochodzie. No jasna cholera, przepraszam, jakby mi ktoś dziecko zabił, to nie wiem, co mu zrobiła. Nie wiem, co mu zrobiła. Mogli strzelać doświadczeni policjanci w koło, mogli strzelać nie wiem w co, obiecnie w co, ale nie zabijać człowieka i unieszczęśliwiać następnego. Następna sprawa, panie redaktorze, sorry, ale ten facet dzisiaj nie odpowiada na pan pytanie, czy ma wyrzuty sumienia, czy nie, bo ja odnoszę, że pana gość nie ma wyrzutów sumienia, takie wrażenie. Uśmiecha się, śmieje się sarkastycznie, mówi, że pan się ma odnieść do wyroku i czytać wyrok. Uważam, że mój przedmówca jest wielki, po prostu wielki. Nie należy takich osób promować. No co ten pan dzisiaj mówi? Że nie jest w stanie stanąć przed rodzicami? Ja wiem, że to jest tragedia rodziców jednych, drugich rodziców, policjantów, ale do jasnej, ciasnej, no co ten facet dzisiaj opowiada za bzdury? Że on sobie książeczki pisze? Że on nie powie przepraszam? Nie ma wyrzutów sumienia, sorry, ale dzisiejsza audycja mi zupełnie nie odpowiada. Dobranoc.
Dziękuję bardzo. Myślę, że takie odpowiedzi nie są promocją naszego gościa, takie wypowiedzi naszych słuchaczy, więc proszę państwa, z jednej strony dajemy państwu możliwość poznania bohatera jednej z ostatnich, chyba najgłośniejszych historii policyjnych w Poznaniu, a może i w Polsce. Ja dlatego też pana pytałem, panie Robercie, o to, wiem, że może ciężko panu wrócić do tej sytuacji sprzed 11 lat, ale dlatego dopytywałem, jaki tam mechanizm zadziałał, który może byłbym w stanie zrozumieć, który powoduje, że oddajecie we czterech tyle strzałów do dwóch młodych chłopaków. Pani pyta, dlaczego w koła nie poszły te strzały.
Znaczy, trudno mi dyskutować z opinią pani, tak? Pani ma taką opinię i No taką mam.
Tak, ale niech pan powie, czy wy działacie w jakimś stresie, czy wy jesteście jakoś szczególnie w takim momencie, nie wiem, skoncentrowani na tym, żeby skutecznie za wszelką cenę zatrzymać ludzi, że takie wartości jak ludzkie życie gdzieś tam schodzi na dalszy plan, bo naszym celem jest zatrzymać ludzi, bo oni są podejrzani, bo ruszają zamiast się zatrzymać.
Panie redaktorze, jestem zdumiony.
No czym?
Jestem zdumiony pańską postawą. Jest pan dojrzałym człowiekiem, dojrzałym mężczyzną, który przeżył pewnie niejedno. I powiem panu tak, większość polskich policjantów, a na pewno z tych, którzy pracują w Wydziale Kryminalnym KWP Poznań, a szczególnie tych, którzy pracują w Zespole Poszukiwań Celowych poznańskiej policji, to naprawdę są doświadczeni profesjonaliści, którzy nie kierują się animozjami, emocjami, ani mimo, że działają w strasznym stresie. Mhm. My działamy według praw i obowiązków, które nas obowiązują, czyli wobec prawa, które ustawodawca, przepraszam, wyznaczył, które uchwalił, tak, Sejm Rzeczypospolitej. Ja tylko tyle mogę powiedzieć.
Mamy telefon. Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Proszę pana, ja powiem tak, ja jestem byłym żołnierzem jednostek specjalnych i ja w 100% zgadzam się z panem policjantem, bo tak jak i oni, tak i my jesteśmy szkoleni do tego, że jak stajemy w takich sytuacjach, gdzie wybór jest bardzo krótki, albo on, albo ja, nie ma dyskusji, że ja wywaliłem cały magazynek, czy wywaliłem jedną sztukę. Ja mam być skuteczny. I tak samo oni mieli być skuteczni. I to jest nieważne. Oni nie wiedzieli, kto tam jedzie. Tym bardziej, że to była zasadka z tego, co pamiętam, na jakichś tam bandytów. Oni mogli być równie dobrze uzbrojeni i mogli tak samo ich, można powiedzieć, krótko wykończyć, jak oni to zrobili z tamtymi. Także w 100% popieram policję. Bo ktoś musi rządzić tymi ludźmi, bo na przykład tak jak ci ludzie młodzi, no niedoświadczeni, wszystko się zgadza. Ale jeśli by tak przykładowo nigdy nikt nie reagował na to, co robią młodzi, to po co zmieniliśmy nawet przepisy, żeby zabierać prawo jazdy za przekroczenie szybkości? No to jest dla mnie jednoznaczne. Policjant był na straży i on, skoro on wykonuje swoją pracę, to tak jak wcześniej pan powiedział, on powinien być w 100% pewny tego, że jeśli on robi swoją pracę dobrze, to on jest zabezpieczony jeszcze z tyłu, a nie, że wszyscy wieszają psy na nich, że oni coś źle zrobili.
Dziękuję panu bardzo. Rozumiem, że w takiej sytuacji pan kalkuluje możliwość popełnienia błędu. Proszę pana, to była uwaga do naszego słuchacza. Uh-huh. Panie Robercie, chcę zapytać jeszcze, czy w tym zetknięciu policjanta z drugim człowiekiem na ulicy podczas interwencji, szczególnie w zetknięciu z osobą łamiącą prawo, uh-huh, awanturującą się, może bijącą żonę, uh-huh, policjant zawsze ma takie poczucie, że jest tym dobrym, tym prawym, tym może lepszym obywatelem?
Wie pan, co trudno mi powiedzieć, bo to jest indywidualna sprawa pewnie każdego człowieka i każdego policjanta. Natomiast ja myślę, że to nie o to zupełnie chodzi, tak? Bo my mamy... To jest praca. To jest służba. Właściwie nawet nie praca, tylko służba. I my mamy strzec, że tak powiem, jak to mówi ustawa, prawnego porządku, który w tym kraju obowiązuje. Który, tak krótko mówiąc i zwięźle, skupia się na ochronie ludzi, tak? Właśnie tej bitej żonie, czy nie wiem, tysiącu różnych przykładach, które się codziennie w Polsce rozgrywają. I ci policjanci to robią. Codziennie. Każdego dnia, każdej godziny, każdej minuty. Ja myślę, że jeżeli my sami jako społeczeństwo chcemy się dzisiaj czuć bezpiecznie, to po prostu musimy wspierać tą policję różnymi metodami. Myślę, że policja jest bardzo łatwym kąskiem właśnie dla dziennikarzy i dziennikarze robią dobrą robotę, nagłaśniając pewne sprawy i jak gdyby je piętnując, albo też pomagając policji w ujmowaniu jakichś przestępców, ale też robi straszną robotę negatywną, w sensie takim, że po prostu szkaluje policjantów. I ja, policjant nie ma żadnej możliwości bronienia się przed wami. Żadnej. W związku z tym...
A nasza dzisiejsza rozmowa to jest szkalowanie policji?
Ja myślę, że konwencja tej rozmowy i tego, o czym my tutaj rozmawiamy, jak on próbuje mnie, że tak powiem, ustawić w tej rozmowie...
Ja pana nie ustawiam, próbuję zrozumieć, co się stało. Bo niech pan zauważy, że to, że pan...
Ja proponuję odrobić lekcję, przeczytać kilka wyroków, łącznie z wyrokiem Sądu Najwyższego, Sądu Okręgowego, Sądu Apelacyjnego w Poznaniu i wtedy... Będziemy mieć podstawę do rozmowy.
Dobry wieczór, kolejny słuchacz na antenie.
Dobry wieczór.
Witamy.
Ja chciałem tylko jedną rzecz, bo mnie trudno jest oceniać człowieka, który pracuje w tak wielkim stresie. Aż dziwię się, że ktokolwiek jest w stanie wczuć się w taką sytuację i mówić, czy ten człowiek zrobił dobrze, czy źle. A druga rzecz, jeżeli chodzi o to, o czym mówił pan były policjant przed chwilą, o ustawianiu tej rozmowy. Ja też mam cały czas takie wrażenie, że pan redaktor niestety ustawił sobie w głowie pewną tezę, którą próbuje obronić. I myślę, że...
Ale jak brzmi ta teza? Jak pana zdaniem brzmi ta moja teza?
Moim zdaniem ta teza brzmi, rozmawiam z człowiekiem, który popełnił błąd i do tego błędu się nie chce przyznać.
Ja próbuję zrozumieć naszego gościa, pana Roberta, próbuję zrozumieć, dlatego tak może kilka razy wróciłem do owego zdarzenia z kwietnia 2004, żeby nam opowiedział, jeżeli jest w stanie oczywiście po takim czasie opowiedzieć, co się dzieje podczas takiej akcji w głowie policjanta, czy jest czas na refleksję, czy nie ma czasu na refleksję, trzeba szybko działać.
Ja tego, wie pan, nie czuję. Ja mam wrażenie, właśnie tak jak powiedziałem, że pan już ocenił tego człowieka, bo musi pan też pamiętać o tym jako dziennikarz, że nie jest ważne do końca to, co mówimy, ale jak jesteśmy zrozumiani. Mm-hmm. I ja pana rozumiem właśnie w ten sposób, że pan próbuje tego człowieka oceniać, a ja uważam, że nam, ludziom, którzy nie byli nigdy w takiej sytuacji, nie wolno oceniać z góry takie zachowania. Czy może oczywiście moje wrażenie też jest błędne, ale jeżeli... Zgadzam się z tym panem, który czuje się źle podczas tej rozmowy, bo ja wolałbym się dowiedzieć więcej od niego, co się wydarzyło, nie wiem, jak on to widział, co zrobić, żeby taka sytuacja nigdy więcej się nie powtórzyła, co on mógłby na przykład, nie wiem, doradzić policjantom, którzy obecnie pracują, tak naprawdę pracują pewnie ciężko i trudno im tam zazdrościć tej roboty albo tej emerytury trochę wcześniej, ale tego chciałbym się dowiedzieć, a nie stawiać tego człowieka znowu pod pręgierzem, bo oni już chyba pod tym pręgierzem stali zbyt długo. Po przytanku z mojej strony bardzo dziękuję.
No bardzo dziękuję panu za uwagę. Nie zgodzę się z tym, że ja naszego gościa oceniłem, ponieważ nie oceniłem. Ja próbuję zrozumieć naszego gościa i pan tutaj pyta, że chciałby usłyszeć, jak pan to widział wtedy. No ja właśnie o to pytam, jak pan to zdarzenie wtedy widział? A pan odsyła nas do akt sądowych, a ja mi chodzi też o pana odczucia.
Nie, pan chce, żebym ja komentował wyroki, ja nie będę komentował tych wyroków. No co, panie redaktorze, no przecież... Ta rozmowa staje się napastliwa.
Nie, to źle pan to rozumie. Źle pan odbiera moje pytania.
Ale ja tak to odbieram. Mhm. Ja tak to odbieram. Natomiast jeżeli chodzi o odczucia, trudno, wie pan co, powiem tak. Całe zdarzenie trwało, jak ocenili biegli, od 6 do 8 sekund.
Aha.
Jeżeli weźmiemy pod uwagę spektrum rzeczy, które się wtedy wydarzyły w ciągu tych 6-8 sekund, to możemy sobie jak gdyby sami, no chociaż troszeczkę logicznie myśląc, jaka była intensywność tego zdarzenia. Natomiast jeżeli chodzi o emocje, ja nie jestem w stanie za bardzo ich opisać, bo one po prostu były zbyt intensywne i zbyt krótkie. Natomiast starałem się to zrobić na kartach moich książek. I ci policjanci, którzy tam są przedstawiani, zresztą nie tylko policjanci, bo tam jest całe spektrum postaci, oni przeżywają jakby podobne zdarzenia, podobne wątpliwości, podobne i własne lęki i lęki innych. I odsyłam do moich książek.
Tak, i tu na przykład w tej powieści pan powiada we Wściekłym psie. Wyuczono, jak u psów Pawłowa, procedury policyjne wzięły górę nad emocjami. To mogło być też wtedy? To właśnie? To by mógł być mechanizm tłumaczący tamto zdarzenie?
Ale co ja mam tłumaczyć, panie redaktorze?
Wyuczone jak u psów Pawłowa procedury policyjne wzięły góry nad emocjami.
Oczywiście, że policjant działa według procedur.
I to była procedura właśnie.
Tak.
No właśnie. No panie Robercie, właśnie to próbuję zrozumieć. I również słuchacze chcą to zrozumieć, którzy no nie pójdą do sądu czytać tych akt, tylko tu mają okazję pana zapytać, zrozumieć, stąd te nasze pytania. Panie Robercie, pan jeszcze...
Ale wie pan co, to są opinie, to nie są pytania. Ja mogę się zgodzić z pytaniami i ja mogę na nie próbować odpowiedzieć. Natomiast nie będę odpowiadał na opinie, bo trudno z takimi opiniami.
A proszę powiedzieć, czy na kanwie tego zdarzenia, tego co potem było przez tych 11 lat, pan dzisiaj byłby gotów dać receptę kolegom policjantom, co zrobić, żeby to się nie powtórzyło, żeby zminimalizować ryzyko kolejnych takich zdarzeń?
Myślę, że edukować społeczeństwo.
Społeczeństwo, tak?
Tak. Myślę, że
A nie policjantów.
Nie, policjanci są bardzo dobrze przygotowani.
Wiedzą, co mają robić oczywiście, w każdej sytuacji.
Oczywiście. I ja myślę, że po prostu edukować społeczeństwo, które powinno wiedzieć, jak ma się zachowywać w takiej sytuacji. Wie pan co?
Czyli w sytuacji zatrzymywania, tak?
Między innymi. Policjant, wyobraźmy sobie sytuację. Jest policjant, jest patrol na ulicy. Rozmawialiśmy tutaj przed programem. Pan mówi, że pan przyjeżdża i pan się nie zatrzymuje, tak? Albo pan na przykład chce uciec z tysiąca różnych powodów. To proszę mi powiedzieć, ale co ten policjant ma, co on ma myśleć? Jak on ma odebrać tę sytuację? Jeżeli pan rusza na niego, wciskając gaz do dechy, no to jaki może być odbiór? Moim zdaniem jednoznaczny. Ten facet po prostu chce mnie zabić.
Mhm. Posłuchajmy, jeszcze myślę, że to ostatni telefon, który odbieram. Dobry wieczór.
Dobry wieczór. No ja nie zadam to żadnego pytania, tylko poprę pewną grupę słuchaczy od połowy tego programu, bo tyle mogę posłuchać. Proszę pana, 40 strzałów oddanych, no to niestety jest to rzecz precedensowa i niestety trzeba zadawać pewne pytania na temat bezpieczeństwa naszego w ogóle. Dziękuję. Dobranoc.
To pytanie naszego... To właściwie nie było pytanie. Panie Robercie, dlaczego pan zaczął w pewnym momencie pisać książki, powieści? Pański bohater, bo skoro tutaj się odwołujemy do literatury, do pana właśnie tychże powieści, to ten pański bohater, który jest w pewnym sensie podobnych przejściach, też został posądzony o zabicie przypadkowego człowieka, niewinnego, też się zmaga z podobną właściwie traumą. On ucieka w malowanie obrazów w pewnym momencie. A pan poszedł w pisanie książek. Dlaczego?
Wie pan co, moją pierwszą książką byli Łowcy Głów i to jest taka... To jest tryptyk, to są trzy takie mini powieści, bo trudno to nazwać opowiadaniami. To są jak gdyby sfabularyzowane przykłady pracy zespołu poszukiwań celowych, czyli jednostki, w której ja pracowałem ostatnie lata w policji.
Tej, która szukała szczególnie groźnych przestępców, tak?
I jak gdyby zakres nasz działania to była cała Polska i nie tylko Polska. I myśmy tych ludzi ściągali z różnych, że tak powiem, stron Europy. Myślę, że to był taki troszeczkę chęć oddania właśnie tych emocji, tych spraw i też jak gdyby troszeczkę też złożenia hołdu tym moim kolegom, którzy zostali tam w tej pracy i którzy pracują do dziś. Myślę, że największą zaletą tych książek jest ich realizm. Jest oddanie realiów i policyjnych, i społecznych. I,
tak, w recenzjach podkreślane jest to, że widać, że to wyszło z człowieka, który zna po prostu pracę policji. To jest duży walor.
I uważam, że w jakimś stopniu mi się to udało i jeżeli ktoś to przeczyta, to być może też jak pan redaktor chce zrozumieć, to też zrozumie pewne mechanizmy, zrozumie jakim emocjom, jakim ciśnieniom jest poddawany policjant w poszczególnych sprawach. Bo łatwo jest ocenić człowieka i policjant też może popaść w tą pułapkę próby ocenienia tego człowieka, którego ściga. Ale on nie jest od tego. I on musi o tym pamiętać.
Nie wiem, czy pan teraz mojego kolejnego pytania nie odbierze jako jakieś tendencyjne, ale proszę mi powiedzieć, bo pisze pan, to jest i na kartach powieści, i pan tutaj to powiedział, że oczywiście używam świadomie słowa oczywiście, że zostaliście zaszczuci po tym zdarzeniu. Społeczny lincz i tak dalej, z udziałem mediów. Tak, 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 tak. Pomyślałem sobie, że kiedy pan poszedł w literaturę, to czy nie dlatego, ale nie dlatego również, żeby może swój nowy wizerunek pokazać. Zrywam z policją, teraz będę pisarzem.
Nie, absolutnie nie. Wie pan co, ja jestem dorosłym człowiekiem i dużo w życiu widziałem. I ja wiem, czym się kieruje rynek medialny i wydawniczy. I ja wiem, że ta historia moja jest znośna, więc między innymi jestem tutaj w Radiu Merkury u pana. Ale zdaję sobie sprawę, że wie pan co, to jest część mojego życia. To jest część mojej historii. Ja tej historii z życiorysu nie wykreślę. Nie
16 jestem, lat nie pracy w policji.
Nie jestem w stanie, więc jak gdyby... może czasami już robię co innego, już długo robię co innego. Natomiast jak gdyby absolutnie nigdy się nie odcinałem od tego, co robiłem, tego, co się wydarzyło i tak dalej. Między innymi jest dlatego tutaj jestem, tak? Ja się nie chowam.
Ale też chyba się pan nie łudzi, że przynajmniej jeszcze przez jakiś czas, promując swoje książki, będzie pan musiał na takie pytania odpowiadać.
Znaczy, na pytania to ja mogę odpowiadać, ale na opinię nie. Mhm.
Nie chce pan z opiniami polemizować?
Nie. Opinia jest wyrobionym zdaniem, więc po co...
Ale można próbować...
Po co z nią rozmawiać?
Zmieniać.
Ja myślę, że tych moich przedmówców, którzy mnie tutaj próbowali obrażać...
Ale nie tylko tacy dzwonili.
Ale ja mówię o tych akurat.
Ale ja myślę, że pan...
Iszkalować chyba... to wie pan co, trudno rozmawiać z człowiekiem, który ma ugruntowane zdanie i po prostu wie... Albo wydaje mu się, że...
Ugruntowane zdania mamy na fundamentach naszych wartości, które wyznajemy, więc może...
Panie redaktorze...
Zdradził mi pan...
Powiem, że ocena... Byłbym bardzo ostrożny z ocenianiem drugiego człowieka.
Ja nie oceniam. Nie Bo oceniam wbrew pozorom, wbrew...
To się nie mieści w kanonie żadnych wartości.
Panie Robercie, natomiast zdradził mi pan, że w swojej trzeciej powieści pan w ogóle ucieknie od tematyki policyjnej, prawda?
Poniekąd.
Dlaczego? Taka już totalna ucieczka?
To nie jest ucieczka. To jest odkrywanie nowej rzeczywistości i nowych, że tak powiem, możliwości nowego świata. I ta książka, jest to książka obyczajowa, napisana wspólnie z koleżanką Magdą Kawką, poznańską pisarką. Jest to książka obyczajowa o takim zabarwieniu stosunków damsko-męskich, czyli po prostu... że kobieta i mężczyzna bardzo się od siebie różnią i czasami świat, który postrzegamy, dla kobiety on zupełnie inaczej wygląda i te same zdarzenie, które widzimy, mężczyzna również zupełnie inaczej postrzega niż ta druga, lepsza część świata.
Musimy kończyć. Czy w tej całej historii, ponad 10 lat trwającej, miał pan wsparcie swoich bliskich kobiet?
Oczywiście.
Robert Ziółkowski, były policjant, autor powieści policyjnych, jak na razie, był naszym gościem. Dziękuję panu za udział w tej audycji.
Dziękuję
rozmowy
bardzo.
Myślę trudnej, ale dziękuję za udział.
Dziękuję bardzo. Dobranoc państwu.
Ryszard Wojtowicz realizował tę rozmowę. Rafał Regulski ją prowadził. Zapraszam na przyszłotygodniowe rozmowy po zachodzie od poniedziałku. Agnieszka Gulczyńska. Dobranoc państwu.
Rozmowy po zachodzie.